Cześć,
tu Igor z RBS Management. Nasz kanał nie jest typowym podcastem. Dla umożliwienia wygodnego słuchania w samochodzie albo podczas spaceru umieszczamy tutaj w formie audio zapisy naszych najciekawszych live'ów i webinarów, które jako wideo dostępne są na naszym kanale YouTube. Wspominam o tym, aby nie dziwiły Cię nietypowe dla podcastów wprowadzenia do rozmów, czy to, że do dyskusji czasem włączy się ktoś jeszcze i na przykład zada pytanie. Mam nadzieję, że taka forma będzie lekko strawna, zainspiruje Cię, da do myślenia i pomoże jeszcze lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami w zarządzaniu ludźmi i projektami. Miłego słuchania.
Jak sądzisz, skąd się bierze dystans pomiędzy pracownikami, a szefem, zarządem, tego typu osobami i ten brak wspólnego zrozumienia, taki rozdźwięk, który się często widzi, że bardzo często funkcjonuje takie podejście my kontra oni, to też przezierało w tych wynikach, które tam było, w tych komentarzach, które się tam pojawiały. Jak skąd się bierze ten rozdźwięk my kontra oni?
Wiesz, może od razu na samym początku powiedziałem, że nie zawsze ten rozdźwięk jest. My to będziemy mówić trochę o patologii.
Proszę na chwilę, tak powiem, że klimat tego live'a jest taki luźny, jest wieczór, święta się zbliżają, więc mam nadzieję, że się nie obrazicie, że będę od czasu do czasu zjadał mandarynkę, bo święta, ja kocham mandarynki, jak się pojawiają, więc...
Smaczne, Igor. Ja mam tutaj, wiesz, dobry napój w kubeczku, więc też będę sobie popijał.
Ja mam też herbatę.
A w ogóle jeszcze, zanim w ogóle będziemy opowiadać, to wiesz, że dzisiaj jest premiera Cyberpunk 2077? W ogóle...
Tak, wiem. Ktoś jednak się wzwolił tutaj, więc...
Dokładnie, więc tak, żeśmy sobie to rozmawiali, że to będzie nieźle konkurować po prostu z premierą, na którą ludzie czekali 7 lat. Ale wracając do tematu...
Ale już widziałem, są bugi.
Tak, nawet widziałem to, że... Czy widziałem już dużo komentarzy, że generalnie... Wiecie co, nawet znalazłem grę w tych bugach, więc... Jest dobrze, ale dajmy czas właśnie z CD Projekt Red na poprawienie tego.
Tak,
co, skąd się biorą
my kontra
skąd
oni.
Się bierze dystans, my kontra oni? No, myślę, że przede wszystkim, tu jeszcze raz mówiąc, że to nie jest zawsze i dość często właśnie fajnie występują rzeczy, ale jeśli już mamy jakąś taką, wiesz, patologię albo trudną sytuację, to myślę, że pierwszą przede wszystkim rzeczą jest to, że każdy patrzy jednak poprzez własną perspektywę. Mhm. Czyli jesteśmy... Naturalnie, jako każdy człowiek, jest najłatwiej zrozumieć nasze własne motywacje, nasze własne perspektywy, nasze własne rozumienie czegoś, niż postarać się popatrzeć na to kogoś innego oczami. I to już jest ta pierwsza bariera. Pierwsza bariera, nie? Czyli ja kontra oni, czyli w ogóle nie staramy się zrozumieć, jaka jest motywacja drugiej strony. Dość często również bierze się z tego, że zakładamy złe intencje drugiej osoby. Czyli że to, co się dzieje negatywnego, to zakładamy, że ten ktoś, ta druga osoba, na przykład szef, czy zarząd, czy sponsor, czy jakaś osoba, czy komitet sterujący, oni generalnie działają w złej wierze, prawda? Albo w złej wierze.
Tak, zrobili, często jest takie, że oni to zrobili złośliwie, że chcieli nas przetestować.
Tak, dokopać.
Tak.
Nie? A jeszcze trzecia rzecz, i to też jest bardzo cechujące człowieka, ale myślę, że u naszej nacji jest już zdecydowanie na górze.
Nie
jest to,
przeceniaj
że myślimy,
nas.
Tak. Myślimy, że wszyscy inni to po prostu debile, prawda? Czyli my jesteśmy tą częścią najmądrzejszą, my wiemy najwięcej, natomiast cała reszta się nie zna i ogólnie możemy ich zakwalifikować do worka, że... No,
czyli nawet się nie zastanowimy, jaka jest ich perspektywa i tak dalej, tylko... Czyli to jest, że to jest taki trochę naturalny tryb i to jest nie tylko w firmach, ale też chyba...
Wszędzie. Wszędzie. Wiesz, ale tutaj jakby wracając jakby do tego pytania, co dalej? Nie? No dobra, bo wiemy, różnica perspektyw, nie zastanawiamy się nad drugim, ale kolejną rzeczą, która myślę, że dość mocno...
ja cię od razu oczywiście spytam, co z tym spróbować zrobić, nie?
A, oczywiście, to zaraz będziemy o tym rozmawiać. A coś jeszcze konkretnego drugiego, to chciałbym jeszcze, kolejną rzecz, którą chciałbym dodać, to jest to, że ludzie są zaganiani. I takie osoby, które zazwyczaj stoją... na straży, czyli powiedzmy pełnią jakąś rolę dyrektorską, menedżerską, zarządczą, one mają niejednokrotnie tyle problemów na głowie do rozwiązania.
To też chyba jest kwestia perspektywy, że ludzie niżej kompletnie nie kumają, że ci wyżej, narzekają, że oni niżej mają 150 maili, a nie kumają, że ci wyżej mają 700.
Tak, że tam też ci ludzie są niewiarygodnie zabiegani i to nie jest tak, że oni sobie siedzą na kawkę i tak dalej. Co ja bym dzisiaj wymyślił i w ogóle komu by dzisiaj na przykład zadać pytanie, jak idzie postęp, nie? A gdzie jesteście z danym projektem? Albo czy dlaczego to jeszcze nie zostało dowiezione? No tak to nie wygląda. Zazwyczaj ci ludzie też gonią w piętkę, też są obciążeni i co więcej mają o wiele więcej odpowiedzialności. Muszą odpowiadać jeszcze wyżej przed na przykład zarządem. Okej. Okay. Muszą odpowiadać jeszcze przed zarządem przed całą firmą czy zarządem na tym, co w ogóle jest dowiezione rękami ludzi, którzy do nich raportują. Więc tutaj mamy kolejną jakby rzecz, nie? Które warto dodać, Igor.
No dobrze. To co z tym zrobić?
No właśnie. No to spróbujmy to rozebrać na czynniki.
Bo ja nie lubię, wiesz, no też zero bullshit management polega na tym, ja nie lubię psychoanalizy, nie? Bo psychoanaliza to jest taka, żeby ci mnie chodził 8 lat i ty mi powiesz, dlaczego się moczę, ale ja nie tyle interesuje, dlaczego się moczę, a bardziej interesuje, jak cholera przestać.
Dokładnie, to jest to, wiesz, ciebie interesuje zdecydowanie terapia krótkoterminowa, jeszcze najlepiej CBT, czyli dynamiczna behawioralna.
Tak, tak, ostatnio opowiadałeś mi dowcip, ale to może w przerwie.
Dokładnie, myślę, że zostawimy go sobie. Więc co możemy zrobić z tym, żeby ten dystans złamać albo zmniejszyć, nie? Mhm. No to przede wszystkim, i tutaj to polecam, zastanowić się nad swoimi własnymi filtrami, czyli zadać sobie pytanie, czy ja nie mam jakiegoś, nie wiem, percepcji, na przykład postrzegania drugiej osoby czy tego zarządu negatywnej, czyli nie zakładam tego intencji. Jeżeli tak się dzieje, to może od razu dajmy sobie spokój przez chwilę i pomyśl tak, dobra, a gdyby to nie były złe intencje, gdyby to nie było, nie wiem, nieumiejętność, tylko po prostu, nie wiem, brak czasu albo brak zrozumienia, albo nasza niekomunikatywność, to co wtedy? Okej. Okay. No i przede wszystkim...
Czyli co, wyrobienie sobie takiego nawyku, że kiedy jest jakaś trudna, konfliktowa sytuacja...
Zacznijmy od siebie.
To żeby jednak, zanim będzie to taki pierwszy reakcja i tak dalej, to żeby sobie pomyśleć, dobra, jaki mógł być inna przyczyna tego zachowania, albo jakby na to spojrzeć z innej strony. Czy to jest łatwe sobie wyrobić takie coś? Jak ty sobie takie coś wyrobiłeś?
Wiesz co, nie, to też mi się zdarzało i to powiem bez obciachu przyznam je się do tego, że ja też takie błędy popełniam i popełniałem. I też zdarzało mi się zakładać złe intencje innych osób i też zdarzało mi się publicznie na nie narzekać i też zdarzało się mi rzucać niecenzuralnymi słowami na temat właśnie osób, które są gdzieś bardziej wyżej nade mną w organizacji. Normalne.
Zdarza
się, dokładnie. Natomiast bardziej trzeba popatrzeć na to, że okej, dobra, robimy coś takiego, ale co mi to daje? Więc może warto pierwszą rzeczą jest znowu spróbujmy zobaczyć, o co drugiej osobie chodzi, czyli jakie są oczekiwania. I teraz może rozróżnijmy te różne osoby, no bo czym innym jest na przykład praca w projekcie i mamy na przykład relację z jakimś osobą, nie wiem, project managerem, czy z jakimś innym managerem, który jest częściowo i być może tam coś trze i na nie to pierwszą rzeczą, którą bym polecał, to jak już, nie wiem, zobaczymy, że to się powtarza, spotkajmy się po prostu, spotkajmy się. Kiedyś można było na żywo, teraz bardziej się zdzwońmy i porozmawiajmy bez ściemy, otwarcie, starając się powiedzieć, co nas boli, jakie rzeczy nam nie grają i wysłuchać też drugiej osoby, co się dzieje i dlaczego ta druga osoba tak reaguje i w taki sposób. I po prostu przegadajmy te tematy. I to jest może klisze, banalna rada, ale to jest podstawa.
Nie, to nie jest banalna rada.
To jest podstawa.
Zaskakująco mało, ja też często ludziom to radzę i zaskakująco mało ludzi to robi. A jak poprowadzić tę rozmowę? Tu myślę, że to jest taka ważna też pytanie. Dzwonię się z Przemkiem i mówię, Przemek, jesteś bucem i nigdy nie masz dla mnie czasu. Czy jakoś inaczej to robię?
Nie, no... Tak nie, Igor. Znaczy jeszcze się nie spotkałem, żebyś tak prowadził rozmowę. Ale może...
chodzi mi o to, że w jakiś sposób zrobić ten, przedstawić ten komunikat w trakcie tej rozmowy, żeby wiesz, żeby też mieć szansę być jak najlepiej zrozumianym.
Wiesz, to są różnego rodzaju modele, wiesz, tak zwane, nie wiem, Foucault, czy na przykład fakty, uczucia, konsekwencje, oczekiwania. Ogólnie chodzi o to, żebyśmy mieli przygotowaną bazę, czyli przygotujmy się dokładnie, co chcemy powiedzieć, jakie rzeczy na konkretach. I znowu przygotujmy sobie przykłady, jakieś konkretne sytuacje, fakty.
Przepraszam, odcię na sekundę. Wiesz co, ktoś tutaj jest podłączony, iPhone Agata. I Agata co chwilę ci się włącza i wyłącza mikrofon, jest strasznie i tu jakieś takie szumy, jakbyś mogła nad tym spać zaplanować, bo jeszcze parę razy miutowałem, a toś ty się odmiutowujesz. I widzę, że Przemek też to słyszy i go to rozprasza, prawda?
Troszeczkę. Także prosimy panią Agatę z iPhone'em. Agatę, która nadaje albo odbiera przez iPhone'a, aby dała taki przycisk mute.
Nie, to się, no. Może to wygląda inaczej. Super. Wracamy do tego, jak skonstruować ten komunikat w szczerej rozmowie cztery oczy. Mhm.
Dobra, to mówiliśmy o tym na przykład, że mamy taki model FUKO, nie? Czyli fakty, uczucia, konsekwencje, oczekiwania. Jeden z wielu.
Można wygooglować.
Można wygooglować. Można. Nie jest to model, który sobie, nie wiem, my wymyśliliśmy, to jest model, który istnieje spokojnie, jak się wpisze właśnie FUKO, to znajdziecie całość dokumentacji i porad, jak w ogóle go używać. Ale przede wszystkim przygotujmy się do tego, do tej rozmowy. Co jest tymi faktami, które nie działają, które nam przeszkadzają? Możemy też przygotować się, w jaki sposób to wpływa na nas, nie? Czyli na przykład na nas i na zespół, na innych, jeżeli widzimy. Czyli i również przygotujmy się do tego, co my chcemy zmienić, nie? Czyli czego byśmy oczekiwali.
Właśnie, jak inaczej to jest moim zdaniem kluczowe. I jakie te oczekiwania są sensowne, a jakie nie są sensowne?
O, co to jest pytanie rzeka?
No to ja je zadaję, bo mam coś gdzieś z tyłu głowy, co mi się rodzi. Znaczy często widzę taki problem, to jeśli mogę tutaj pomóc, że ludzie, nawet jeśli się zbiorą na taką rozmowę, to przychodzą i nie chcą załatwić konkretnej sprawy, tylko chcą zmienić tę osobę.
Tak, nie? Wyżalić.
Na przykład mają kreatywnego szefa, który im ciągle wrzuca zmiany, albo jakieś asapy, albo coś innego, albo jest super mikro zarządzający i tak dalej, i przychodzą i mówią mu, ty jesteś taki mikro zarządzający, ty się zmień, bo to przeszkadza.
To jest prosta droga do porażki.
To ma słabe szanse do działania, bo to często jest bardzo mocno też zadzierżnięte gdzieś w osobowości tej osoby i tak dalej. Ona często też taka jest i ewentualnie to, co chyba można spróbować zrobić, to znaleźć gdzieś jakimś krakowskim targiem jakiś złoty środek, tak żeby ona dalej mogła być taka, jaka jest, ale trochę mniej ze szkodą dla ciebie.
Tak, Igor, i wiesz co, tutaj dodałbym tak, że nie skupiajmy się bo to jest bardzo cenne, że na zmianie osobowości drugiej osoby, właśnie, tylko na tym, co w jej zachowaniu albo w pewnych działaniach chcielibyśmy, żeby było inaczej. Czyli nie ty jesteś jakiś taki, tylko to, co się dzieje, to, co na przykład w czym uczestniczysz, przeszkadza mi albo jest mi z tym trudno i chciałbym, abyś to zmienił. Bo czym innym jest komunikat, pewne rzeczy, które się dzieją, chciałbym zmienić, a czym innym jest po prostu uderzenie w kogoś bezpośrednio i powiedzenie mu, że jest niefajny. Wtedy natychmiastowo tworzy się bariera, natychmiast tworzy się od razu sytuacja, że chcemy się bronić, chcemy atakować, niczego dobrego tym nie osiągniemy. Okay? Czyli wracamy do podstaw, chłodna kalkulacja emocji i przemyślmy sobie, co my chcemy z tej rozmowy generalnie osiągnąć, jaką rzecz. Nie 50 na raz, tylko sobie spriorytetyzować i na przykład, nie wiem, ustalić kilka punktów.
Coś, co na przykład, że byłoby tak o 20% lepiej.
Na przykład.
Nie, że od jutra, wiesz, wszystko, tęcza i tak dalej. Nie?
Tak. I od tego może warto zacząć, nie? Czyli mamy przemyślane oczekiwania, mamy konkretne przykłady, mówimy o tym. I teraz od razu jedna rzecz. I słuchamy.
O, właśnie tego mi brakowało, nie? Czyli jak idziesz na tę rozmowę, to bądź nastawiony na odbiór.
Dokładnie. Ta rozmowa powinna być w gruncie rzeczy takie nawet... Dobrze by było, gdyby to 80% tamtej strony, albo nie wiem, 70% to ta druga osoba mówiła i też się podzieliła, bo wtedy będziemy w stanie zrozumieć, co za tym stoi, jakie są być może jej, być może na przykład jej złe zachowanie, które to przeszkadza, jest reakcją na twoje zachowanie. Ja tego też doświadczyłem. Ja na przykład miałem, nie wiem, napięku z pewną osobą w firmie i wydawało mi się, że mi ona ciągle po prostu, wiesz, robi mi złośliwie rzeczy, nie? I docina mi po prostu publicznie. I nie wiedziałem, co jest grane. Okazało się, że kiedy porozmawiałem z nią, okazało się, że ona po prostu miała pewne oczekiwania w stosunku do mnie, ta osoba, których ja nie spełniałem. I według niej, poprzez swoje zachowania,
które ja nie robiłem... Oczekiwania powinny być dla ciebie oczywiste, ale tak, ty ich nie spełniałeś.
A ja ich nie spełniałem, ja nie byłem ich świadomy tych oczekiwań i w dodatku ona uważała, że poprzez ten brak mojego zachowania ja szkodzę projektowi. Dlatego ona mi tak w ten sposób docinała. Czyli to było, wiesz, ta osoba działała w ten sposób, żeby bronić projekt. A ja miałem postrzeganie, że mi ktoś po prostu wbija, wiesz, nóż w plecy i cały czas mi docina. Także wracamy do słuchania. To słuchanie jest absolutnie ważne.
Ale dobrze, a co zrobić w takiej sytuacji, bo Ania tutaj bardzo fajnie skontrowała. No dobra, a co zrobić, jak szef mówi przez 90% czasu, ja też miałem takich szefów. I każdy tak zwany one-on-one, czy one-to-one, rozmowa na jeden na jeden, kończy się tym, że on mówi przez 25 minut, a jej zostaje 5. Miałem takiego szefa i faktycznie tutaj jest też ten problem.
Co, no to myślę, że warto jednak się wcinać w tym momencie i stopować pewnego. Pozwolić oczywiście drugiej osobie się wypowiedzieć, natomiast można zablokować powtarzając, czyli jakby robić tak zwaną refleksję, i etymologię odzwierciedlić to, co usłyszeliśmy i skupić się na jakichś konkretach i pociągnąć temat dalej, który nam dalej zależy. Czyli zaparkowujemy w tym momencie słowotok drugiej osoby, odzwierciedlając to, co od niej słyszymy i nawiązując do tego, idąc z kierunku, który my też chcemy powiedzieć.
Jeszcze mi przychodzi, że można z taką osobą ją poprosić o osobną 15-minutową rozmowę i zacząć tę rozmowę, że słuchaj, jest to dla mnie trudne, ale chcę ci coś powiedzieć odnośnie naszych one-on-one'ów. Na tym ostatnim, poprzednim jeszcze raz miałam takie wrażenie, że mówisz przez większość procent czasu i ja chciałam ci coś powiedzieć, ale nie starczyło dla mnie czasu. Czuję się trochę taka, kurczę, niewysłuchana i tak dalej. I chciałabym bardzo, żeby na tych kolejnych, żebym miała więcej przestrzeni. Czy jesteś w stanie mi więcej tej przestrzeni dać? To był przykład modelu Foucault w praktyce.
Tak, dokładnie. Bardzo fajnie to powiedzieć, bo opowiedzieć o uczuciach też. Czyli jako facet gdzieś tam powiedzmy z uczuciami, to może bym bardziej był ostrożniejszy, natomiast absolutnie warto powiedzieć, że na przykład, nie wiem, jest nam trudno na przykład przebić się przez tą komunikację, tak jak tutaj przydaliśmy przykład, że bardzo chcielibyśmy również podzielić się swoimi rzeczami, ale w ogóle jest nam trudno to powiedzieć, bo nie mamy kiedy. I czy bardzo byśmy prosili o to, żeby nas też zostało, żebyśmy też byli wysłuchani. Prosty model Foucault.
Tylko, bądźcie gotowi, że ta druga strona może zareagować tak, nie, że na was nakrzyczy, ale może być taka dziwnie to dla niej, niekomfortowe. I wtedy ją zostawcie i już to też podpowiem. I ja powiem z autopsji, bo sam mam ten problem. Ja jestem osobą, która kocha swój głos. To często widać na tych live'ach.
W scenie.
I też miałem ten problem i miewam ten problem dalej w rozmowach jeden na jeden. Nie? I jak ktoś mi pierwszy raz coś takiego powiedział, to było mi naprawdę głupio. W pierwszej chwili chciałem zaprotestować i tak dalej. I trochę mi zajęło, żeby to przetrawić, ale to przetrawiłem, więc dajcie im szansę.
Dokładnie. Inne głosy też mogą być ciekawe i fajne. Czyli wracamy do tego aktywne słuchanie.
Dobrze, no to mi się wydaje, że czyli to pierwsze powinniśmy po prostu iść z nim, spróbuj się postawić w jego sytuacji. Trochę bardziej i w tym momencie być może trochę inaczej zareagujesz. Nie zakładaj złych intencji i też spróbuj szczerze porozmawiać na osobność, jeden na jeden, spokojnie przygotowując się do tej rozmowy. Dobrze.
I dąż do konkretów jeszcze. Tutaj to jest ważne, bo to myślę, że to już...
Tak, czyli dąż do takich konkretnych rozwiązań, konkretnych problemów, a nie żeby osoba się zmieniła ogólnie, żeby ona zrozumiała, że jest nie taka i żeby się zmieniła i żeby była już taka, jak ty pragniesz, żeby była.
O to raczej... Tutaj znowu nawiązujemy do tego, wiesz, bo to nie ma być psychoterapia tutaj, nie? Bo tak. Czym innym jest na przykład rozmowa faktycznie, kiedy chcemy, nie wiem, pogłębić swoją psychoanalizę, wejść w głębiej, a czym innym jest rozmowa w pracy, która nam zależy na tym, żeby po prostu było inaczej, żebyśmy osiągali inne rezultaty. Także tutaj myślmy o tym, na czym nam zależy, jaka jest ta rzecz, którą chcemy osiągnąć, nastawmy się na to słuchanie, ale niech to będzie konkret, czyli dążmy do tego, żeby to nie była rozmowa, typu pogadaliśmy sobie, no i co. Bo ja na przykład, to jest jedna z rzeczy, których ja mam problem i ja potrafię się na przykład, może nie wybuchnąć, ale mi ciśnienie skacze, jak jestem uczestnikiem rozmów, które po prostu ludzie tylko się żalą, że jest w ogóle bez sensu, że to nie działa, że inni powinny działać i wiesz, i mówię, no dobra, ale co z tego, nie? Gdzie jest konkret? Co my z tym zrobimy? Kto bierze odpowiedzialność?
I konkret to też może być, podejrzewam, jakaś konkretna propozycja, czyli najlepiej, żebyście przyszli z konkretną propozycją, akurat w przypadku tego mówienia mniej, to jest dość łatwa propozycja, ale jeśli to jest bardziej skomplikowana sprawa projektowa, to żeby to była konkretna, czyli na przykład gość wam dużo zmian wtrynia,
na przykład.
To niech to miejcie te propozycje, kurczę, zbierajmy te zmiany raz na 4 dni. Albo coś takiego, to już będzie mniej, ale nie przyjdźcie tym i dawaj mi zmian, albo coś tam, albo te zmiany są bez sensu, tylko jakaś próba czegoś konkretnego do rozwiązania.
A jeszcze lepiej, Igor, jak oprócz rekomendacji, to jeszcze mieć opcję z rekomendacjami, bo możliwości wyboru to jest dla osoby, która może mieć podnieść ten wybór, to jest taki największy luksus i komfort, że ktoś przychodzi, wyobraźcie sobie tak, jesteście, nie wiem,
albo będziesz mniej zmian, albo złamie ci rękę.
Albo nogę, żeby mógł kodować, nie? Także... Dokładnie. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie właśnie tą, jesteście taką osobą, do której ktoś przychodzi, postawcie się w tej sytuacji i ktoś mówi tak, słuchajcie, na przykład mamy problem z dowiezieniem produktu na czas, nie jest jeszcze w gotowej jakości i mamy do wyboru pierwszy wór, przedłużamy na przykład testy użytkownika o 2 tygodnie. Drugi, ścinamy na przykład scope, wyrzucamy jakiś jeden kawałek, jakiś feature i wtedy jesteśmy w stanie na przykład pójść dalej. I zostawiamy na przykład, wiesz, rekomendacje te dwie, albo może jeszcze jakaś trzecia opcja się pojawi. Z naszym jakimś wskazaniem uważam, że to jest najlepsza, to mu rekomendujemy jako zespół i słuchajmy. I to będzie, ta osoba, która z tą rozmawiamy, ma duży komfort, dlatego że już widzi jakieś rozwiązania, czyli nie jest to wymyślanie, o Boże, muszę jakiś problem i teraz kolejna rzecz, którą muszę za kogoś rozwiązać, tylko dostaje już konkretne ścieżki, na które może zareagować i być może zaproponować jeszcze coś innego.
Być może któraś mu się spodoba, albo któraś mu się spodoba tylko z drobną modyfikacją. Super.
Dokładnie.
Chyba jeszcze bym, kurde, no nie powstrzymam się, nie? Dorzuciłbym, jak już, no bo jak już chcemy tak kompleksowo, to jeszcze warto, psychologia, psychologia, różne rzeczy, ale warto się trochę zainteresować dowolnym z popularnych tych modelów osobowości, nie po to, żeby nie wiem, nie wiadomo co zgadywać, czy diagnozować tę osobę i tak dalej, ale często jak przeczytacie opisy, czy w tym teście, czy w tym teście 16 Personalities, czy we Freeze, który polecamy polskim, który właśnie też się certyfikowaliśmy i będziemy też świadczyć usługi badania z tego, bo to czasem może wam bardzo mocno dać do myślenia, że ta osoba, o Boże, to jest o nim. Podeślemy tutaj też linki do tego i nawet ostatnio miałem taką sesję właśnie freeze'ową z taką dziewczyną i jej podpowiedziałem, że słuchaj, ona ewidentnie mówi, jej szef jest, ona fakty, przepraszam, jej szef jest struktury tam we freeze'ie, a ona jest bardzo relacyjna, ona jest partnerem i ona mówi do niego bardzo po partnersku, po swojemu. On po pierwsze potrzebuje dużo danych, żeby je przeanalizować, jeszcze czasu na to. Ona do niego przychodzi, zarzuca go wszystkim, dość emocjonalnie też i jeszcze potrzebuje decyzji od razu. Nie? Czyli mówi po swojemu, a nie w jego języku w żaden sposób. Warto też, jeśli na przykład nie jesteście w stanie do kogoś trafić, jeśli ta bariera jest bardzo duża, to też może mieć to jakieś znaczenie. Już się zamyka.
Dokładnie. Wiesz, mi się przyszło jeszcze jedna rzecz do głowy, bo to w zależności z kim rozmawiamy, ale jeżeli mówi na przykład o takiej relacji już typowo na przykład przełożony, czyli być może no, funkcjonalnie, prawda, raportujemy do kogoś, to dobrą rzeczą jest też, oprócz tego, że staramy się poznać oczekiwania drugiej osoby, czyli na przykład spotkajmy się, ja nie mówię tego, że mamy tak, jak już jest jakiś kryzys, tylko na przykład na początku współpracy spotkajmy się z tą osobą, z którą rozmawiamy i zapytajmy się, na czym ci zależy. Jaki jest kierunek, czego oczekiwałbyś to ode mnie po prostu i spiszmy to na, wiesz, jakimś dokumencie, nie wiem, mailu, bullet pointach i wyślijmy sobie. I ten dokument nam mega później pomoże, dlatego że wiemy, na czym tej osobie zależy. Usłyszysz sobie. A jeszcze jedna rzecz, która też jest bardzo fajna. Już do tego
zadać kolejne pytanie, ale dobra, no dajesz, wybaczam.
Dobra. Jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, jeżeli chodzi jak na przykład właśnie ulepszyć i zmniejszyć ten dystans, to jest, wiecie co, to jest zapytać o radę. Rada, czyli nie tylko pójść się wyżalić, powiedzieć i tak dalej, ale słuchajcie, nie wiem, jak byś mi doradził, że powinienem zadziałać w tej chwili, w danej konkretnej sytuacji. Jak uważasz, że powinno zadziałać? I to absolutnie, ja to wystrzegam, że to nie jest manipulacja. Pomyślmy o tym, o radzie, którą możemy uzyskać od danej osoby, takiej prawdziwej radzie, nie? Z danego etapu, czy z danej dziedziny, na której ona się zna. I porozmawiajmy z nią. I to też buduje od razu taką fajną relację, dlatego że druga osoba czuje się wysłuchana i że może się podzielić również swoją kompetencją.
No dobrze. Przemek, tam już padło takie coś na czacie, bardzo ja się jak najbardziej zgadzam, no bo to jest tak, że my się tak mamy do nich dostosowywać, mamy być tacy empatyczni, super, rozmawiać z nimi szczerze. A gdzie jest jakaś rozsądna granica między tym, że ja mam przyjmować ciągle ten tok rozumowania szefa, zarządu, prezesa, a to nie jest też czasem tak, że oni trochę powinni przyjąć nasz? Trochę?
Absolutnie.
W połowie się powinniśmy spotkać, przepraszam, tu Elmo, tutaj mam.
To nie ma jakiejś, to jest płynne, nie ma jakiejś jednej jakiejś granicy czy jasnego kwestionariusza, natomiast to jest bardziej...
Jeszcze pogłębię pytanie, no bo gdzieś na pewno istnieje ten punkt, gdzie stwierdzamy, że myśmy już wszystko zrobili i doszliśmy do ściany, my się dalej nie możemy dogadać i wtedy chyba rozsądnym wyjściem jest ewakuacja.
Na przykład.
To gdzie jest ten punkt?
To myślę, że ten punkt się pojawia... wtedy, kiedy nam zaczyna już być bardzo źle. Nie? Czyli jak wyczuwamy, w zależności ile mamy tolerancji na pewną niekompetencję, na pewne rzeczy, które nam nie pasują. Na ile wiemy, że te rzeczy są niedobre, które szkodzą nam, zespołowi, projektowi. I widzimy, że pomimo naszych prób, inicjatywy, walczenia o coś, to nie działa, to albo mam wyjście właściwie dwa, albo możemy się z tym pogodzić, jakoś zdystansować i na przykład powiedzieć, trudno, tak będzie. Czasami organizacji albo projektu, albo zespołu, albo szefa po prostu nie zmienimy i musimy się nauczyć z tym żyć i po prostu mieć do tego większy dystans. Albo tak jak powiedziałeś, no to będzie ok, nie pasuje nam tu, nikt nas na siłę nie trzyma być może i trzeba poszukiwać jakiegoś innego miejsca. Ale to jest, zapytajmy siebie sobie, jak my się z tym czujemy. Jesteśmy gotowi podjąć tą decyzję, nie? Czyli czy nam to przeszkadza, jeżeli nam przeszkadza i nie chcemy tak dalej, to nasz wewnętrzny głos rozsądku nam
podpowie. Zrobiliśmy, tak uczciwie, ile zrobiliśmy tak w tej sprawie, bo często jest tak, że ja często spotykam ludzi, którzy bardzo mocno narzekają, ale tak realnie to poza być może jedną emocjonalną reakcją w trakcie spotkania, gdzie nawarczeni na swojego szefa, niewiele w tym zakresie spróbowali tak naprawdę zrobić. To nawet, słuchajcie, gdzieś jeśli macie z tyłu głowy, że już może nawet jesteście na granicy, że chcecie tam odejść, to możecie spróbować poćwiczyć. No i tak odejdziecie, to po prostu spróbujcie poćwiczyć jakieś inne sposoby dotarcia, no bo jeśli spróbowaliście, to jest tak to walenie głową w drzwi, nie? Jeśli w mur. Jak próbowaliście 10 razy i za każdym razem efekt był ten sam, to walenie 11 razy w ten sam sposób chyba niekoniecznie przyniesie rezultat, można spróbować inaczej. Ale nawiązując do świetnych komentarzy na czacie, tutaj nie, Ania, nie namawiamy cię do zmiany pracy, tutaj myślę, że namawiamy cię do rozsądnych prób kilka razy na różne sposoby, też znajdowania mentorów wewnątrz organizacji, pytania się kogoś o poradę, jak dotrzeć do tego, to chyba nie wybrzmiało w międzyczasie, ale tak, jest taki moment, kiedy warto pomyśleć o rozstawie. No jeśli się tam ewidentnie męczysz, czujesz, że to też ma negatywny wpływ na zespół, na projekt, podjęłaś 15 prób już zmiany tej sytuacji na każdy sposób, minął rok od tego, przez ten czas, nic się nie zmienia, no to tak.
Dokładnie, no albo można powiedzieć, jest mi okej i akceptuję, że jest nie do końca. Sytuacja życiowa na przykład zmusza mnie do tego, żeby zostać w tym miejscu. No i biorę to na klatę. Rozumiem, że tak będzie. Próbuję w tym momencie minimalizować na przykład swój emocjonalny koszt, żeby nie czuć się przytłoczony tymi rzeczami, które drażnią. Tak, być może, nie wiem, odsunąć pewne rzeczy od siebie, być może, nie wiem, pozostawić, okej, wywali się, to się wywali. Mieć nie tak zwane, nie traktować jakby pracy, wiesz, negatywnie, czy że nie obchodzi mnie to. Dalej angażujmy się i robmy swoje dobrze. Natomiast czasami warto powiedzieć i pomyśleć sobie, na czym mi zależy i na co ja mam wpływ, a na co nie. Bo jeżeli organizacja ogólnie jest chaotyczna i wprowadza, nie wiem, wiele rzeczy i nie mamy na to wpływu, no to trudno, to po prostu działajmy tak, aby nam było w tym projekcie na tyle dobrze i załóżmy, że tak będzie, że po prostu będzie chaotycznie.
I mnie tutaj też chcę nawiązać do komentarza, nie będę nawet inicjałów czytał, chociaż to są tylko inicjały, bo co zrobić, jeśli szef is really a moron, czyli jest naprawdę głupi.
O, to Igor, to jest pierwsza rzecz, która przychodzi, ale to ja bym zadał pytanie, czy on naprawdę jest taki głupi? Naprawdę jest taki
tak,
moron?
Po pierwsze bym zweryfikował, czy wszyscy, czy osoby wokoło też sądzą tak samo. To jest świetny test.
No, czy to jest myślenie tylko moje, czy naprawdę widzą to również inne osoby? I tutaj ja może też przyznam się do tego, co ja też, tak jak już powiedziałem, też miałem etapy w życiu, kiedy ziałem jadem. Naprawdę ziałem jadem i potrafiłem być mega negatywny i po prostu opowiadać nawet ze złośliwością na temat pewnych niektórych osób, bo myślałem, że po prostu się nie znają, czy są osobami niekompetentnymi. Okazało się, że wcale tak nie jest. Że wcale tak nie jest. Że kiedy zaczęliśmy po prostu dochodzić potem do porozumienia, najzwyczajniej one miały inne rzeczy na głowie, inną perspektywę i co więcej, inny poziom informacji. Bo to jest jedna z tych rzeczy, na przykład Igor, jak mamy jakiegoś szefa,
ale
osoby
były
wyżej,
słabymi liderami, ale były słabymi liderami, bo nie umiały ci przedstawić tej swojej perspektywy.
Albo je nawet nie zauważały, albo negowały, albo nawet, nie wiem, po prostu olewały. To prawda, jeżeli chodzi o na przykład doczepienie się do bycia ich liderem, to tak, absolutnie, tutaj można by było pewne rzeczy zarzucić. Natomiast druga rzecz,
ale rozróżnijmy niedostatki w leadershipie, czy niedostatki w skillach komunikacyjnych od bycia głupim.
Dokładnie. Naprawdę uważałbym z tym mówieniem bycia głupim, bo można sobie narobić kłopotów, a po drugie, spojrzyjmy najpierw na, nie wiem, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. No, bo warto sobie zadać to pytanie. Jeśli ewidentnie mamy na przykład osobę, która jest patologiczna, czyli jakiś szef, który jest, nie wiem, mobbingujący albo, nie wiem, przekraczający, no to to już jest inna sprawa, ale to są tak obiektywne rzeczy, na które trzeba reagować i tutaj już dzisiaj mamy pełną paletę działań, czy nie wiem, rozmowa z HR-ami, zgłoszenie tego, czy nawet zmiana pracy, prawda? Pewnych rzeczy się nie zmieni i na niektóre rzeczy nie powinniśmy mieć tolerancji. Na zachowanie mobbingujące i przekraczające. To tak. Natomiast jeżeli widzimy, że na przykład szef działa według nas nielogicznie, działa na szkodę projektu, nie wiem, chaotycznie, zmienia decyzje i tak dalej, to nie znaczy, że jest głupi. Być może on nie ma tych informacji, które wy macie. Być może on działa na takim poziomie organizacji, gdzie jego uwaga jest skoncentrowana na innych rzeczach i on te informacje, które wy macie, do niego w ogóle nie docierają.
A jeśli jest naprawdę głupi, to tak humorystycznie dołożę, no to słuchaj, chciałem podejść do biblioteczki, ale to jestem podłączony, bo stoją u mnie na półce. Machiavelli, książę, oraz Robert Greene, 48 Laws of Power, czytasz te obie książki i skoro jest głupi, to go wymanewrowujesz i zajmujesz jego miejsce.
O.
No jak jest głupi, to powinien się dać spokojnie wymanewrować.
Dokładnie. Wiesz co, może być.
Ale z tego zrobimy osobny mini warsztat. To już ja będę prowadził.
O makiewelicznym podejściu do szefów, tak. Natomiast my teraz jeszcze przygotowujemy sobie właśnie ten taki warsztat, jak rozgryźć różnego rodzaju dziwne sytuacje z naszymi osobami, z którymi pracujemy. I tam też być może pokryjemy właśnie osobę takiego szefa nie ogara? Albo
szefa nie ogara, tak. Ja miałem szefa nie ogara i to było no słabe, ale to nie jest moja psychoterapia. Słuchaj, Przemek, to o tej granicy już my porozmawiali, a takie pytanie, czy w tej, no, było, nie było asymetrycznej relacji, no bo to jest asymetryczna relacja, my kontra szef, zarząd, prezes, no jesteśmy niżej w hierarchii. Na ile my możemy tak naprawdę negocjować pewne zadania albo się nie zgadzać na zrobienie czegoś? I no jeżeli możemy, to jak to zrobić z sensem? Jeśli byłbyś, jeszcze tylko skończę pytanie, jeśli mógłbyś coś poradzić, że tak powiem, w dwóch spektrach organizacji, w takiej bardziej grzeczno-korporacyjnej i w takiej bardziej hardkorowo-lokalno-polskiej, bo to jest z mojego doświadczenia, są bardzo, bardzo różne sytuacje. Jak masz Jamesa w Colorado, jak masz, no już nie użyjmy imienia Janusz, ale użyjmy imienia Andrzeja spod Krakowa, z Miechowa na przykład.
Pozdrawiamy Andrzeja z Miechowa w ogóle. Spoko gość. Oj, na pewno ta relacja jest niesymetryczna. Tu się zgadzam, że
no tak, no
poziom organizacji oznacza również i poziom pewnego rodzaju władzy. I trzeba, znaczy skąd się bierze ta granica czy umiejętność, w którym miejscu, ile możemy sobie pozwolić? No przede wszystkim z naszej ekspertyzy i wiedzy, z naszej pozycji w organizacji. Jeżeli na przykład jesteśmy świeżymi osobami, przychodzimy do nowej firmy, to też nie próbujemy od razu, nie wiem, wywracać, albo do projektu wchodzimy i na przykład po dwóch dniach w projekcie mówimy, wiecie co, ale to jest wszystko bez sensu. Ja wam powiem, jak to zrobić. No to zostaniemy potraktowani jak tacy po prostu, nie wiem, butni leszcze, którzy próbują się wymądrzać.
To nie zależy od typu stanowiska, na które cię przyjęli?
Też. I o tym właśnie mówimy w tej chwili, że na jakim stanowisku jesteś, prawda? Czyli jaka jest twoja pozycja. A twoja pozycja nie tylko oznacza, jaki masz tytuł, ale również jak długo na tej stanowisku jesteś i jak dużo pokazałeś. Czyli jeżeli im mniej, tym mniej cię naprawdę można stać. A drugą, kolejną rzeczą jest oczywiście jakby pewna świadomość.
Na pewno. Ja cię skontruję, bo to mam realny przykład ze swojego życia. Kiedy dołączyłem do organizacji jako program manager, już nawet nie project, tylko program manager, ale jeden z właścicieli zaczął mnie traktować jako swoją sekretarkę. Zabierał mnie na spotkania, miał mi pisać minutki i tak dalej. Oprócz tego mogłem prowadzić ten swój program i prowadziłem, ale generalnie co chwilę były jakieś decyzje za moimi plecami zmieniane i tak dalej. Ja po prostu po 3 miesiącach rzuciłem papierami, w sensie nie przedłużyłem tego kontraktu, no bo stwierdziłem, no dziękuję, postoję. I próbowałem się tam stawiać, mimo że teoretycznie nie miałem tam dużego stażu, no ale uważałem, że jestem przyjęty na kompletnie inne stanowisko, a nie na sekretarkę. Z całym szacunem dla wszystkich super sekretarek w swoim życiu, które spotkałem.
Wiesz, ale Igor, tutaj zareagowałeś bardzo racjonalnie. To znaczy oceniłeś swoje szanse, oceniłeś swój poziom kompetencji, zobaczyłeś, że nie ma opcji, no i podjąłeś pewną rodzaju decyzję. Co też jakby, sprawdźmy, jaką mamy opcję, jakie mamy alternatywy, tak zwane BATNA, czyli Best Alternative Trading. Zapomniałem dokładnie, jaka jest jakiś skrót, ale chodzi o to, że jaką masz dokładną alternatywę negocjacyjną. Im bardziej cię...
Best Alternative to Negotiated Agreement.
O, właśnie, dzięki.
BATNA.
BATNA. Warto sobie pogooglować znowu BATNE, bo to nam pozwala przygotować się do, jeżeli chcemy coś wynegocjować i coś zmienić, żebyśmy mieli jakiegoś tak zwanego asa w rękawie. Czyli nie idziemy negocjować na tak zwaną pałę, nie mając w ogóle przygotowanego, co zrobimy, jeżeli ktoś powie nam nie, tylko musimy mieć jakąś alternatywę. Czyli jeżeli
Ale
ktoś
nie
powie
mówmy
nam
jeszcze
nie,
o negocjacjach. Mówmy o takich sytuacjach, bo ja wiesz, no staram się postawić takiej roli. I na przykład właśnie masz prezesa czy dyrektora, który ci wali jakąś taką wrzutę. Wrzuca ci na przykład, ty już robisz bokami, robisz 5 projektów, a on ci wrzuca 6.
No to nie zostaje nam nic innego, jak tylko naprawdę spokojnie z nim się umówić i pokazać, że tak to wygląda. Ale od razu uwaga, nie mówić tego w ten sposób, że ja nie mam siły i w ogóle nie wiem, kiedy to robić, pracuję nad godziny, bo to zależy jeszcze od szefa. Są pewni szefowie, którzy się chwycą za głowę i powiedzą, okej, to jest, nie chcę, żebyś tak pracował. Pewnie jest to być może tymczasowe związane z projektem i absolutnie nie zmieni. Ale pewnie niektórzy będą po prostu tylko źli, albo wręcz wzbudzi to w nich agresję i niechęć do dyskusji. Więc nie patrzmy z naszej perspektywy, tylko znowu popatrzmy, okej, na czym mi zależy, żeby mniej pracować, albo że lepiej na przykład, nie wiem, odrzucić pewne projekty i powiedzieć tak, swoim, nie wiem, to zajmuje tyle i tyle czasu. Jeżeli zacznę dorzucę jeszcze 6, to zacznie się zawalanie innych projektów, co oznacza, że spowolnimy tu, wysypiemy się w innym miejscu, pojawią się problemy jeszcze w innym i w tym momencie dajemy konsekwencje. I tak, i od razu zarekomendować. Szefie, zaczyna, wiesz, nie wiem, przełożony, rekomenduje w tym momencie, odpuszczamy na przykład, pauzujemy ten projekt. Zostawiamy go na przykład, nie porzucam go, albo pauzujemy go na przykład, nie wiem, na 3 miesiące, ja się zajmuję w tym momencie tym. I tym, i tym. Czyli mamy
Czyli
znowu
masz
jakąś...
prawo odmówić, ale próbując to zrobić w jakiś konstruktywny sposób. A jak się nie zgodzą na to, powiedzą, co mnie to obchodzi, dawaj se rady.
No to trochę zostaje nam metoda zdartej płyty, powtórzyć, bo to jest jedna z tych rzeczy, które dość często ludzie
Ja już ci
zapominają.
Mówię, oni na to, ja już ci mówiłem, dawaj sobie radę.
Dobra, to powtarzamy jeszcze raz innymi słowami. Metoda zdartej płyty jest niewiarygodnie skuteczną metodą i ludzie dość często zapominają, że nie wystarczy powiedzieć coś raz. Nam się wydaje, że ile razy byliśmy świadkami czegoś takiego, że wymyślamy jakąś zmianę, procedurę, czy nawet szefowie tak robią, zarząd, informujemy na temat na spotkanie albo mailem i nam się wydaje, że już jest, że ta zmiana już nastąpiła.
A oni nawet tego maila nie widzieli.
Tak, albo jak widzieli, no to no dobra, no jeden setek maili i tyle. No dobrze, usłyszeliśmy, ale... Więc zmianę, żeby prowadzić pewną zmianę, trzeba się powtarzać. Trzeba robić to za jednym razem, za drugim. I być może jedna rozmowa nie wystarczy. Być może trzeba wrócić ponownie. I nawet jeżeli to jest ten sam argument, powtórzenie tego samego argumentu powoduje, że on się wzmacnia. Czyli warto stosować metody zdartej płyty, ale nie powtarzać się tymi samymi słowami, tylko używać innych sformułowań, inne być może obiekcje podnosić, inaczej to nakładać, kogo jeszcze to dotyczy.
No ja cię tak challenge'uję, ale z mojego doświadczenia też widzę, że ludzie tak naprawdę tego nie robią. Ludzie nie mówią nie. Albo nie mu, albo jak mówią nie, to mówią je raz i bardzo szybko rezygnują.
Rezygnują. No to jest też kwestia osobowości. No, są osoby, które potrafią mówić, są świetnie asertywne i potrafią mówić nie bardzo łatwo, a są osoby, które nie. Więc im mniej nam poziadała tej natury, tej osobowości, która potrafi twardo stawiać warunki, im bardziej wiemy, że jak ktoś nam powie nie, tym ulegniemy, to może warto sobie to najpierw może poćwiczyć z jakąś osobą, nie wiem, znajomym z pracy, być może poza pracą, z jakimś kolegą, w rodzinie.
Na warsztacie u Przemka.
Na warsztacie na przykład poćwiczyć sobie. Przećwiczyć tą konkretną sytuację.
Przypadkiem mi przyszło do głowy.
Przećwiczyć taką konkretną sytuację rozmowy trudną. Kiedy ktoś cię będzie challenge'ował, mówił ci nie.
Jasne.
No i co? I co wtedy? I odpowiadasz jeszcze raz, jeszcze raz. Tylko, że wiesz co, Igor, ja nie jestem znowu, nie zakładam, że... Bo mówimy tu już naprawdę o jakiejś patologii. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi racjonalnie, słuchaj, to się wydarzy, jest problem i ma kompletne echo po drugiej stronie, niezrozumienie, a wręcz agresję, to już jest sygnał, że w tej firmie jest coś nie halo, albo z tą osobą jest coś nie halo. I tutaj trzeba naprawdę już bardzo zacząć myśleć konstruktywnie, może czas zmienić stanowisko, pracę.
Ja bym jeszcze tutaj dorzucił inną rzecz. Zadaj sobie, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, też pytanie, co się stanie tak realnie, jak ty nie dowiedziesz, albo dowiedziesz trochę mniej. Bo kultura organizacyjna, kultury różnych firm są bardzo różne. Ja spotykam firmy, w których takie dopychanie bez umiaru jest zupełnie normalne i to jest taki standard. Nikt się tym bardzo nie przejmuje. Jednocześnie bardzo często w tych samych firmach żadna specjalna krzywda się nie dzieje temu, kto nie dowozi, albo temu, komu się coś opóźni. To jest bardzo częste na przykład w shared serwisach, ale nie tylko w shared serwisach, przy jakichś wewnętrznych projektach, które są koordynowane. Najwyżej jest jakiś jeden mail w rodzaju, że jesteśmy zawiedzeni, we are disappointed albo coś takiego. Nic się takiego specjalnego nie dzieje. Tym szefom jest po prostu prościej dopchnąć, no, bo oni i tak mają pierdyliard innych spraw i po prostu spuszczą cię po brzytwie i tak, dasz sobie radę, zrobisz to, dasz sobie radę. I oni spodziewają się, że mniej więcej jakoś z częścią sobie dasz radę. Im jest prościej zrobić tak, niż się teraz zastanawiać, no to musimy to spauzować, a trzeba by to było zrobić jakąś komunikację. Nie mogę zrobić tej komunikacji, że pauzujemy, bo tam Reinhardt z centrali się odezwie. I co zrobimy, jak Reinhardt z centrali się odezwie? Czasem prościej jest podziałać w ten sposób. Warto, dlatego też zaznaczam to, że to nie jest zawsze tak, że was zabiją, jak tego na przykład nie dowiedziecie. To jest to rozwinięcie rady, którą często daję, proś o wybaczenie, nie o pozwolenie. Jak już ci nie pozwalają, to do your best, zrób naprawdę to, co jest w twojej mocy, tak realnie. A to, co się nie uda, to po prostu zobacz, co się stanie. Natomiast jeśli argumentowałaś, a oni i tak ci wcisnęli i wyście nie dowieźli, mimo żeście się starali i w tym momencie faktycznie dostajecie po premii, dostajecie po pensji, dostajecie nagane, jest jakieś mobbingujące zachowania, no to jest ewidentna sytuacja już teraz, po prostu pracuj.pl.
Albo Job Monster, albo...
Albo Job Monster, join albo, IT, Just Join IT. Pozdrawiamy Piotra.
Nowosielskiego, dokładnie, więc tak, no myślę, że co tu jeszcze wiesz, można dodać, no jest jak jest, czasami trzeba powiedzieć sobie, w tym miejscu się więcej nie da, ale całkowicie się z tym zgodzę, że wiesz, że sam po sobie obserwuję, że ludzie też nie mają czasu na wiele rzeczy i jeżeli czegoś nie dowiedziesz, to też niczego wielkiego się nie stanie. Jak coś dowiedziesz trochę później, to też się wielkimi rzeczy nie stanie. Tylko może warto wyrobić sobie też umiejętność rozpoznawania, które to są rzeczy ważne, a które to są rzeczy, które można sobie trochę odpuścić. Nie? Czyli wyczuć, zacząć nauczyć się w organizacji, okej, czy na przykład ten projekt jest absolutnie krytyczny i musimy go dowieść na czas, ale możemy na przykład obciąć kawałek jego zakresu, a inne możemy trochę popchnąć na kiedy indziej. I też nic wielkiego nie stanie. I to od razu tutaj też od razu rada, że żeby lepiej na przykład wiedząc o tym, jednak wyjść z jakąś inicjatywą i powiedzieć, to się na przykład wydarzy i spóźnimy się z tym projektem, bo to uprzedza w tym momencie i zdejmuje trochę odium, że zawiniliśmy, tylko uprzedzaliśmy, dajemy i znowu wracamy z jakimś rekomendacją. Typu, to się zmieni, na przykład proponuję, żebyśmy przełożyli, bo jest, żeby mieć więcej czasu, albo na przykład nie otrzymaliśmy odpowiedniej ilości wymagań od naszych, nie wiem, ekspertów, którzy powinni dostarczyć te wymagania, więc w tym momencie nie jesteśmy w stanie dowieść wszystkich feature'ów na przykład w jakiejś aplikacji czy kawałku zakresu. Można najróżniejszy sposób to uzasadnić, ale im bardziej będziemy proaktywni i proponowali te różne opcje, tym lepiej się to zobaczy. I co więcej, może to zostać nawet odebrane jako super proaktywność, że nie zostawiamy projektów samym sobie, nie pozwalamy ich się zawalać, tylko aktywnie o nie walczymy.
Mówisz tu o takich bardzo profesjonalnych, dobrych zachowaniach i które jeśli osoby są sensowne, to je faktycznie powinny docenić, a jeśli żadne z nich nie są oceniane sensownie, to też jest dobre, to też wiecie przynajmniej na czym stoicie, ale słuchaj, jeszcze o coś jeszcze, zanim bym chciał zahaczyć, zanim dojdziemy do tych pytań od widzów, silosy, bo myśmy trochę cały czas tak patrzyli na górę, a chciałem też jeszcze o tej firmowej polityce. silosy, czyli taka kultura, że po prostu każdy dział sobie i wojna działu z działem i tyle na pewno to przeżyłeś, nie? Dział jeden produkcji kontra drugi dział produkcji, kontra sprzedaż, kontra IT wewnętrzne, kontra marketing i tak dalej, dział prawny, księgowość i tak dalej, i tak dalej. Skąd to się w ogóle bierze? Jak temu przeciwdziałać? Może trochę mniej o tym, wiesz, o tej psychoanalizie, skąd się to bierze, a bardziej taki, bo taki lider projektu musi często właśnie przebijać ściany tych silosów, wiesz, musi załatwić coś za pomocą z innym działem, oddziału prawnego coś uzyskać, albo od bezpieczeństwa IT, albo coś tam, jak tutaj sobie radzić lepiej.
Odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, skąd się to bierze, to jest przyczyna jest asocjacja. Identyfikujemy się bardziej jako część naszego plemienia, naszej grupy i wtedy dlatego tworzymy sobie silosy. Dlatego, że jesteśmy częścią tej grupy, do jednego zespołu, raportujemy do jednego szefa.
My kontra oni, takie naturalne coś w ludziach jest, nie?
To jest naturalne, to wiesz, nie można inaczej z tym walczyć, jest to naturalne, jeżeli firma działa w ten sposób, że ma takie po prostu bardzo funkcjonalne, czyli departamentowo działa, a nie ma jeszcze takiej macierzowej struktury. Bo to się na przykład pojawia, dość często istnieje w takich jeszcze powiedzmy tradycyjnych polskich firmach, że nie ma takiej typowej macierzowej, projektowo-funkcjonalnej struktury, gdzie ludzie i pracują we własnym dziale, ale też i bardzo mocno uczestniczą w najróżniejszych projektach.
Pracują w projektach z innymi.
Z innymi i wtedy ta struktura organizacyjna się już na tyle przeżarła, że te silosy są dużo, dużo mniejsze, dlatego że ludzie wiedzą, że muszą współpracować ze sobą. Ale tu pewnie wracamy do takiej sytuacji, gdzie te departamenty stoją jak takie zamki osobne, prawda? No to co robimy, jak chcemy się porozumieć z drugim zamkiem? Musimy wysłać herolda, ale sami się tam nie przebijemy. Więc musimy pogadać z kurą, czyli...
Sobie Przemysława tutaj jakiś koń. I oni mieli takie duże, długie trąby, tak. Taka chorągiew w tej trąby zwisała.
Tak, dokładnie. Więc nie da się, takie silosy charakteryzują się tym, że one mają bardzo hierarchiczną strukturę władzy. To jest szef na górze, jakiś menedżer, jakiś lider, który decyduje o tym, co się w danej silosie dzieje. Więc jeżeli my mamy projekt, który potrzebuje na przykład jakiegoś zasobu, jakiegoś człowieka z danego... Człowieka, zasobu, no i też korporacyjny język. Niestety niweluje czasami.
Ale na przykład dziurkach mogło ci chodzić.
Też, albo jakiś na przykład komputer. I potrzebujemy jakiegoś na przykład eksperta, jakiejś osoby, która pomoże nam w danym projekcie. No to możemy do niej uderzyć bezpośrednio, ale jeżeli nie przegadamy tego na początku z jej szefem, że potrzebna jest i nie dogadamy się, żeby to ten szef zlecił w dół, to możemy niejednokrotnie odbić się od ściany. Czyli w takich bardzo funkcjonalnych silosach przede wszystkim gadajmy trochę skośnie z szefami, ale też wykorzystajmy swojego własnego szefa, żeby pogadał z tamtym szefem. Więc różnego rodzaju dźwignie warto stosować.
No dobra, ale jeśli jest na przykład moim szefem jest Ryszarda, Rysia i tam jest szefem Krystyna, a ja załatwiam coś, a ja bym chciał Bolka, to nie mogę sobie relacji z Bolkiem wsłać z tym, czy
ale rzeczywiście, że
bardziej mam przez Rysię do Krysi, czy do Bolka?
Nie, to znowu wiesz, podstawowe pytanie, które sobie zadajemy jako my liderzy, to zależy, prawda, tą sytuację, to zależy. Jeżeli nie masz problemu i oczywiście się znacie i lubicie, nie ma problemu i można działać, to ta relacja partnerska super. Problem pojawia się wtedy, kiedy masz jakąś relację z tym człowiekiem, ale on jest na przykład zawalony innymi projektami, innymi rzeczami, na przykład swoją codzienną robotą i nie ma czasu na twój projekt. I teraz możesz zrobić tak, że potraktować to i próbować się do niego dobijać, a on ci tak spławi, bo wie, że ważniejsze jest to, co na przykład ma do zrobienia w swojej pracy. I jeżeli tobie zależy na zrobieniu tego jako project managerowi, no to zostają ci dwie drogi. Uderzyć z rekomendacją, że jest problem z ekspertem tym i poprosić swojego na przykład przełożonego, żeby pogadał jak równy z drugą osobą, albo uderzyć bezpośrednio. Można to robić jednocześnie i to, i to. Na przykład pójść na rozmowę ze swoim na przykład przełożonym z tym drugą osobą. Też działa. Także w funkcjonalnych działach, w funkcjonalnych organizacjach niestety, ale hierarchia jest święta i inaczej się nie przebijemy.
Tutaj to padło takie słowo relacja, to jest chyba kluczowe. Mam wrażenie, że ważne jest to, żeby pamiętać, żeby jednak robić wszystko, żeby ta relacja była tam w miarę zdrowa, czyli nie robić tak zwanych gównoburz, tu gdzie jest super turbo eskalacji, o ile nie jest to faktycznie już ostatnia deska deska ratunku. I chyba podpowiedziałbym, że broń Boże nie pisać zgryźliwych maili,
O nie.
próbując to załatwić, tylko faktycznie iść i spróbować pogadać, albo dzwonić się teraz na Zoomie, czy na czymś tam, a nie pisać maila. Już siódmy tydzień próbuję się doprosić o czas Bolesława.
Nie. Znowu wracamy z konkretną rekomendacją. Potrzebujemy danego zasobu, to przyjdźmy z konkretnym. Słuchaj, potrzebuję na przykład tego człowieka, aby na przykład pomógł mi w projekcie w 2 tygodnie, na przykład, nie wiem, w styczniu, od do, i potrzebuję, żeby poświęcił mniej więcej tyle godzin i zrobił to i to. Możemy się tak umówić? Konkretnie, czy możemy się w ten sposób umówić? I wtedy rozmawiamy, negocjujemy i na przykład możemy usłyszeć, wiesz co, no nie ma szans teraz, on jest totalnie zagoniony. Dobrze, a co w takim razie możemy zrobić innego? Czy możesz mi podpowiedzieć w takim razie, czy jest jakaś inna opcja? Może przesuniemy, może on coś zaproponuje, albo może się okazać, jasne, słuchaj, rozumiem, to wtedy my cię prosimy, czy mógłbyś to zakomunikować również, jakby, nie wiem, Bolkowi, nie?
Super. Dobra, to przed pytaniami to moje od publiczności moje ulubione. Największy bullshit, jaki słyszysz o współpracy z szefem, zarządem, innymi działami w firmie?
No, kurczę, największy bullshit. Tych bullshitów to się dużo słyszy, zwłaszcza na takich
szkoleniach. Ale taki największy, właśnie o współpracy takiej wewnątrzfirmowej. Może z takich rad odnośnie tej współpracy.
Wiesz co? Największy bullshit to, że zawsze się z każdym dogadasz. To może jakiś taki... Nie, nie ze wszystkim, nie z każdym się dogadasz. Czasami jest tak, że po prostu nie gra emocjonalnie. I nawet gdybyś wszystko zrobił, to może zawsze wam pomiędzy coś nie halo być. Więc wtedy może warto stosować jeszcze taki sposób, że na przykład jeżeli pomiędzy wami iskrzy, to spróbuj na przykład robić coś poprzez kogoś innego, z którym nie iskrzy. Też miałem taką sytuację, że miałem osobę, z którą mi iskrzyło ewidentnie, ale widziałem, że wewnątrz zespołu, osoba, która pracowała w moim zespole, już ma super relację z tą osobą. Więc większość tej roboty szło po prostu bezpośredniej komunikacji.
Jasne. Fajnie, czyli że nie z każdym da się dogadać. Może albo nie iskrzyć, albo też czasem trafiamy na patusy.
Naprawdę, no to też trzeba mieć zdrowy rozsądek. No, możemy próbować wiele rzeczy, ale też jest jakaś granica.
Nie jest tego aż tak dużo, ale się zdarzają niestety. Super.
Tak.
Dobrze, Przemek, no to Dawid, co tam na nas czeka?
Już wciągam notatnik i pierwsze pytanie od Aleksandry. Jak rozmawiać z szefem, który nie chce słuchać i zawsze ma swoją przyczynę oraz rozwiązanie problemu, niezależnie od tego, jaki jest jego rodzaj? Uważa, że problem leży w komunikacji i wrażliwości, tutaj był cytat, osoby zgłaszającej problem. Jak sobie radzić z takim szefem?
No to ciekawe, ale wiesz co, pytanie też będzie do tej osoby, która zadała, bo być może tam jest kawałek tego, że to jest problem z wrażliwością.
Pierwszą rzeczą, jaką bym spytał, to jest znajdź jakąś osobę, która jest ci bliska, której naprawdę ufasz, ją lubisz, uważasz, że jest życzliwa i przedstaw jej opinię swojego szefa i się spytaj, czy coś w tym przypadkiem nie jest.
Porozmawiaj, ale też warto na przykład zwrócić uwagę, czyli no, okay, jeżeli szef jest gadatliwy, nie chce słuchać i tak dalej, to przyjdźmy z jakąś krótką listą, czyli nie żądajmy od niego nie wiadomo czego, tylko przyjdźmy z krótką listą, potrzebuję tego i tego. I na przykład, co mi doradzisz? Czyli jeżeli na przykład lubi mówić, to warto się go na przykład spytać o poradę, w którym kierunku na przykład, nie wiem, bym powinienem pójść.
Albo przykłady bym się spytał. No. Słuchaj, no i to jeśli uważasz, że mam problem z komunikacją, z wrażliwością, no mi zależy na tym, żeby przekazać ABC, to jak byś oczekiwał ode mnie, że ja ci to ABC przekażę? No i są dwie możliwości. Albo usłyszymy konkretną podpowiedź, która nam może pomóc, albo usłyszymy, sama się powinnaś domyślić. No to jeśli słyszymy, że sama się powinnaś domyślić, to można jeszcze ewentualnie spytać, ale ja naprawdę nie rozumiem i bardzo, bardzo cię proszę o to. Anuszu, słyszysz, a jak znowu nie usłyszysz, to przynajmniej wiesz, że masz do czynienia z żelbetonem i należy uciekać.
Dokładnie. Ola, widzę, że na czacie odpowiedziała.
Okay. Drugie pytanie jest od Ani, ale jest bardzo zbliżone do tego, które przed chwilą zadałem, ale może będziecie mieli jeszcze inne spojrzenie. Jak sprawdzić, czy to my sami, czy my sami jesteśmy obiektywni, czy może nie zaplątaliśmy się emocjonalnie w jakieś tematy z szefem i tym samym nie straciliśmy realnej oceny sytuacji?
Nigdy nie jesteśmy obiektywni, to ja tylko wtrącę i już to Przemkowi przekażę.
Zgadza się, znaczy zawsze jesteśmy subiektywni, bo czujemy przez własną percepcję i przez własne doświadczenie. Pomaga zapytanie siebie, przede wszystkim, czy nie wiem, jakie są moje działania, czy na przykład nie działam w jakiś sposób emocjonalnie, czy mi za bardzo nie zależy, albo czy ja się za bardzo nie spalam, czy mnie to fizycznie, czy somatycznie wręcz nie boli, albo czy nie dzieją się jakieś rzeczy, które już są nieprofesjonalne. To jest to pierwsze pytanie. Druga rzecz, którą bym też na przykład zrobił, to jednak pogadanie z kimś w zespole, obok, z kolegą, koleżanką, przedstawienie zespołu i zapytanie o radę. Słuchaj, czy na przykład, nie wiem, mogłabym to zrobić inaczej. Bo być może nie jesteśmy świadomi i warto się nastawić na słuchanie tej drugiej porady, prawda? Feedback od drugiej osoby. Jeżeli przyjdzie od niej informacja potwierdzająca, że robimy wszystkie rzeczy tak, jak powinniśmy, a to jednak jest wina gdzieś tam po stronie szefa, no to możecie spróbować razem coś wymyślić. A jeżeli nie, że też słyszysz, no, wiesz co, jednak warto by było, żebyś ty coś zmieniła, albo na przykład jest jednak problem z komunikacją, to też bądźmy otwarci na to.
Osoba trzecia, po prostu osoba. Dlatego przydają się dobre relacje w pracy. Nie ze wszystkimi możemy je mieć, ale jak już tam pracujecie jakiś czas, to nie po 2 miesiącach, bo często te osoby, które robimy w pierwszych 2 miesiącach, okazują się później, że nie do końca były prawdziwe te relacje. Natomiast jak już tam pracujecie jakiś czas i macie z kimś fajną relację, to przyciągnijcie ich na jakieś spotkanie, coś tam i po prostu niech oni to z boku poobserwują i też ich poproście, żeby nie chcecie, żeby oni was pogłaskali i powiedzieli: Igorku, Przemku, jesteście super, a on jest taki zły, tylko żeby faktycznie też się starali na to spojrzeć krytycznie, o tak bym to powiedział, bo to może bardzo dużo pomóc. I druga, bardzo mi się spodobało to, co powiedzieć o tych emocjach. Ja bym wręcz powiedział, że jeśli w tym czasie, w czasie takich sytuacji, pocąć się dłonie, masz palpitację serca, ścisk w żołądku, jakieś takie rzeczy, to na 400% jesteś nieobiektywny, nieobiektywny. Bo to już po prostu jest ewidentnie, emocje są rozchwiane. A w emocjach człowiek po prostu myśli inaczej.
Wiesz co, mnie się przypomniała też jedna rada od jednego z moich byłych szefów, który mi ktoś kiedyś powiedział, którego ja na początku totalnie nie zrozumiałem, ja wręcz odrzuciłem. Ale potem, po pewnym czasie, jak dotarło do mnie, to była rada: niech ci mniej zależy. Okej, okay, ale to było tak dosyć. Ale jak? To znaczy, jak mam przestać nie dowodzić, w ogóle nie dbać? Nie. Oddzielmy rzecz, którą jest do zrobienia w projekcie, w firmie, od tego, czy faktycznie to zależy od nasze życie od tego zależy. I znowu nie rozmawiamy o tym, o tym, że nam chcemy zrobić robotę źle, czy nie dowieść, czy zacząć olewać, bo to nie, żaden z nas nie daje takiej rady, tylko pytanie, okej, okay, no i co takiego się stanie, jeżeli wiesz, no faktycznie nie dowieziemy? Jakie są konsekwencje negatywne tego wszystkiego? I jak sobie założymy, że być może za dużo wkładamy energii w rzeczy, które są tylko pracą. I można pomyśleć, okej, okay, na przykład, no dobra, nie dogaduję się, albo dowiozę to później, słyszę jakieś, nie wiem, negatywne komunikaty, sobie poradzę, no dobrze, no trudno.
Jezu, ale super rzecz powiedziałeś, ale super rzecz powiedziałeś, bo to często jest tak, że na przykład ta różnica wieku i doświadczenia jest bardzo duża, nie? No i my już jesteśmy panami w okolicach 40 roku życia, tak to można powiedzieć, nie, i mamy już pewien dystans do sytuacji. I ja sobie właśnie wyobraziłem, że dostaję, że na przykład prowadzę, mamy w firmie 17 projektów odpalonych i zatrudniłem młodego, mało doświadczonego, ale faktycznie zaangażowanego takiego, że jest
pistoleta,
który dostaje najmniej ważny z tych 17 projektów, ale on go chce zrobić genialnie i co chwilę do mnie przychodzi po jakąś decyzję, po jakąś radę, po coś tam. Ja sobie myślę, Jezu, chłopie, ja tu mam 16 projektów o wiele ważniejszych, o wiele droższych i tak dalej. Jeszcze na przykład problemy osobiste. Nie mam problemów osobistych, ale załóżmy, że mam. I jakieś takie rzeczy. I faktycznie może być, wiesz, ja mu chcę jakoś powiedzieć, chill the fuck out.
Wyluzuj. No. Świat się nie zawali.
Świat się nie zawali, ale to też trzeba umiejętnie powiedzieć, bo taka osoba no może się poczuć urażona, no to jak to ja prowadzę nieważny projekt?
Nie.
No ale też, no to, też, ale, ale żebyśmy... też trzeba być tego świadomym, że możecie prowadzić mniej ważne z punktu widzenia organizacji projekty. Mi się to też zdarzało, pewnie jeszcze mi się zdarzy.
Tutaj właśnie widzę fajny komentarz Alicji, że do mniej zależy, trzeba dojrzeć. I ja się z tym zgadzam, bo pamiętam, jak pierwszy raz wysłałem tą radę, to popatrzyłem na tą osobę, w zasadzie, co ty w ogóle gadasz? Jakieś herezje mi tu wygadujesz. To są... Ty naprawdę chcesz, żebym mnie nie zależało na tej robocie, dla ciebie robię, naprawdę ci na tym zależy. I dopiero potem gdzieś przyszła taka refleksja, to nie o to chodzi. Tylko żebyśmy umieli. I wiesz, co mi jeszcze przychodzi do głowy? Że jest tak zwany koszt poniesiony, sunk cost po angielsku, czyli
Tak,
koszt
koszty
poniesiony,
utopione.
koszty utopione, koszt poniesionej inwestycji, że dość często władowaliśmy mnóstwo energii, pasji, czegoś, co chcieliśmy już
Tak.
zrobić i jest nam się ciężko od tego odkleić,
Odpuścić, tak.
odpuścić, nie? A być może to dla firmy już nie jest takie istotne. Być może nie jest, są
Było, a
inne
nie jest.
rzeczy
To się...
ważniejsze. Dokładnie, to się cały czas zmienia. I to, że mieliśmy ileś energii wpakowanej, to tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. Liczy się tu i teraz i co później z tym będzie. I być może są inne projekty, inne w tej chwili, być może nawet jakieś biznesowe uzasadnienia, że niektóre rzeczy trzeba po prostu sobie przestać albo robić w zupełnie inny sposób. I też to trzeba wziąć na klatę.
Super. Dawid, coś tam masz dla nas jeszcze?
Mam jedno pytanie, aż się uśmiecham. To do Was
Konkretnie.
obu.
Ja się boję.
Pytanie, jakie największe wtopy Wy zaliczyliście, próbując oswoić swoich szefów?
No ja zostałem zwolniony z pracy. Mam to opisane na blogu. Mi się nie udało.
Nie zaliczyłem jakiejś takiej spektakularnej wtopy.
Po prostu zalinkuję, nie będę opowiadał tej bolesnej historii, jest dość dobrze opisana, zalinkujemy to pod filmem i tutaj też. No.
A propos zwolnienia, pamiętam kiedyś takiego mojego znajomego, który właśnie opowiadał, że chciał zrobić taki show, jak on się nie zgadza na pewnego rodzaju decyzje, są które podejmowane w firmie. I mówi, że był w salce konferencyjnej, trzasnął rękami w stół, rzucił papiery, po czym chciał wyjść i trzasnąć drzwiami, a tam były takie drzwi te szklane, które tak były zrobią. Nie było tego efektu trzaśnięcia drzwiami. Cały efekt poszedł w piach, dokładnie. A mówiąc o tym, czy ja miałem jakąś taką, wiesz, spektakularną wtopę, to nie, nie pamiętam, żebym miał jakiś spektakularny, natomiast też miałem okres,
Dlatego
kiedy
Przemek prowadzi warsztaty.
miałem mocno ochłodzone relacje z szefem. I tak też było. Też miałem z jednym z szefów, miałem po pewnym czasie po prostu, że nie potrafiłem dojść do takiego porozumienia, na którym mi zależało. Ewidentnie już narosły pewnego rodzaju emocje i nauczyłem się, że okej, robię swoje i ograniczam i minimalizuję po prostu, wiesz, interakcję z daną przełożonym. I to też jest sposób, jeżeli widzimy, że no trudno, nie dogadamy się, pewnego rodzaju rzeczy, nie wiem, inaczej patrzymy na świat, inne rzeczy nam, na innych rzeczach nam zależy. Czasami być może jest dana osoba jednak w pewien sposób trochę toksyczna. Może jesteśmy do pewnej sytuacji niedojrzali i mamy takiej samej osobowości. To czasami warto powiedzieć, okej, minimalizujemy interakcję. Działamy tak,
No.
żeby po prostu pomiędzy nami było jak najmniej
Jak najmniej
tego
tego.
negatywnego
No.
flow.
Ania się jeszcze pyta tak prześmiewczo, jak trzasnąć drzwiami przez Zooma. No i przyszło do głowy parę pomysłów, ale ja jestem tak trochę za bardzo może kreatywny w tym kierunku, więc może się nie będę tutaj zewnętrznie. Ja bym na pewno coś wymyślił.
Nie wiem, nie przychodzi do głowy, jak można trzasnąć. Można
Talk
jakby
to
wyjść
the hand, nie?
przez Zooma. Czy można pasywnie zareagować, na przykład odmiutować się i żeby jakieś hałasy dobiegały z tła?
Nie no, to
Przez
dla mnie
przypadek.
walnięcie drzwiami to byłoby się po prostu rozłączenie. Mówię, słuchaj, no, widzę, że się nie dogadamy. Nara, psz, leave. No to jest dla mnie taki równoważnik tego. Trzasnąć swoimi drzwiami. No, moje mają tam taką podpórkę, więc się nie da. O, Ania słyszała, że ktoś literalnie na wideo wyszedł z pokoju, z którym gadał na Zoomie. No, myślę, że też się takie rzeczy zdarzają. Tylko do tego trzeba mieć ładne spodnie, no bo wtedy to jest często problem. Przy rozmowach na Zoomie, no wtedy już trzeba mieć ładne spodnie, żeby się.
Tylko może warto sobie zadać pytanie, po co? Co nam da takie
Tak,
trzaskanie
nie, tak
drzwiami?
sobie rozmawiamy
Żartujemy
sami,
trochę teraz, ale to.
żartujemy, ale bardzo nie polecamy.
Nie, to jest nieprofesjonalne trzaskanie drzwiami i można to
I że
zachować nawet.
nieprofesjonalne. Ludzie to mają, znaczy my często myślimy, że chcemy zrobić jakąś emocjonalny protest i że ktoś się tym przejmie. Nikt się tym nie przejmie. Wszyscy to mają w dupie. A jedyne, co tym osiągniecie, to obniżycie swój własny szacunek i poważanie wśród wszystkich
Dokładnie,
innych.
wasz
Będą
poziom.
was postrzegali jako jakieś historycznie zrównoważone osoby.
Miałem kontakt z takimi osobami, które były bardzo właśnie takie historyczne, nie wiem, robiły różnego rodzaju show. długo nie zagrzały miejsca.
No.
Długo nie zagrzały miejsca, albo pamiętam też takie osoby, które były takie, no, dość szybko były zmarginalizowane, no, przestawały być traktowane poważnie, więc absolutnie nie polecamy robienia emocjonalnych zagrywek. I pamiętam, Igor, pamiętam, bo ty też właśnie pracowałeś. Słynne powiedzenie profesora z Krakowa, że...
Janusza Filipiaka, prezesa tak, Komarchu.
Dokładnie, że każdego da się zastąpić skończoną liczbą studentów.
Czyli każdy jest zastępowany.
Dokładnie. I to też sobie warto wbić jako taką mantrę. Taką mantrę,
szczególnie
że każdy
w pierwszej
jest
pracy, jeśli ktoś pracuje w pierwszej pracy, pierwsza praca bardzo, druga praca już później bardzo leczy, ale w pierwszej pracy często nam się wydaje, mi się też wydawało, że po prostu mnie nie zastąpią. I później jakoś nikt nie dzwonił. Wszyscy sobie poradzili. Nie było żadnego problemu.
Dziękuję i zapraszam Cię też do wysłuchania pozostałych odcinków. A jeśli chcesz wziąć udział w wydarzeniu, które potem lądują tutaj jako nagrania, zapisz się do naszej zamkniętej społeczności dla liderów i menedżerów pod adresem 0bs.pl/społeczność. To tam w pierwszej kolejności umieszczamy informacje o kolejnych planowanych wydarzeniach. Pozdrowienia i do usłyszenia.